żółtej strefie, jeżeli ktoś idzie sobie pustą ulicą, jest zachowany dystans 1,5 metra, nie musi mieć maseczki. W czerwonej strefie? Zgodnie z rozporządzeniem nie. I teraz pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy nas zatrzymuje policja? Ustawa dokładnie podaje definicję, kim jest osoba podejrzana o zachorowanie. Policja nie ma prawa przekazywać naszych danych zatrzymania sanepidowi celem wystawienia kary administracyjnej. Bardzo dużo rzeczy, które są w tej chwili w wiadomościach, które nam przekazywane są przez dziennikarzy, to jest naprawdę propaganda. Możemy użyć tego słowa, jest ostre i zdecydowane, ale możemy użyć słowa propaganda. Według mojej oceny w obecnie obowiązujących przepisach, bez wprowadzenia jakiegoś stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego i tak dalej, któregokolwiek, który jest przewidziany w Konstytucji, zdrowe osoby nie można zmusić do zachowań profilaktycznych. Że więcej ludzi ginie od posłuszeństwa niż od rewolucji.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Anna Kubala. Radca prawny oferująca profesjonalną pomoc w sprawach sądowych, udzielająca porad prawnych oraz przygotowująca pisma i umowy. Prawniczka zaangażowana w wyjaśnianie przepisów związanych z pandemią. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek. Dzisiaj Ekspert Bentleyu Plus, czyli program, którego normalnie nie publikujemy na YouTubie, ponieważ jest on dostępny wyłącznie dla widzów naszej platformy Nowoczesna Firma, ale tym razem odcinek jest, można powiedzieć, pilny, związany z różnymi ustaleniami, z sytuacją aktualną w kraju i z pewnymi przekroczeniami, na które czasem niesłusznie się zgadzamy. Uznaliśmy, że sprawy wolnościowe są na tyle ważne, że trzeba o tym pogadać w profesjonalny sposób i dlatego ten odcinek dzisiaj publikujemy i dlatego też naszym gościem jest radczyni prawna Anna Kubala. Witam Cię serdecznie.
Witam.
Będziemy dzisiaj rozmawiać, zaczniemy może od tych maseczek feralnych. Od razu może informacja, że my rozmawiamy dzisiaj o zagadnieniach prawnych, a nie zdrowotnych, czyli raczej nie będziemy tu wchodzić w to, czy coś warto mieć, nosić, czy nie warto, tylko po prostu, czy to jest zgodne z prawem, że na przykład dostaje się za coś mandat. To jest tematem naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, już od kilku miesięcy tak naprawdę, od samego początku tej pandemii, regularnie informuje rząd, że przepisy o maseczkach są nielegalne. Tymczasem ktoś, kto czyta dużo mediów, konsumuje, tudzież ogląda telewizję, może mieć święte przekonanie, że musi nosić maseczkę, bo jak nie, to będzie kara, że to jest wszystko zgodne z prawem, że tak trzeba, więc będziemy chcieli sprawdzić, jaka jest rzeczywistość. I dlatego właśnie ja bym chciał przejść taki proces, że idę ulicą bez maseczki i co się może stać i jak ja mam rozmawiać. Może ja tylko dodam oczywiście, bo różne też rzeczy dochodzą z internetów, że w każdej sytuacji o cokolwiek będziemy walczyć, warto chyba zachować jakąś kulturę. Bo słyszałem o sytuacji, kiedy młoda osoba weszła bez maseczki do autobusu, starsza pani zapytała, czy przepraszam, mógłbyś założyć maskę, bo ja się niekomfortowo czuję, a ten gość zaczął tam krzyczeć, wyzywać i tak dalej, więc ani ze starszymi osobami tak nie chcemy rozmawiać, z policją również, bo mam tu pytania od uczestników platformy Nowoczesna Firma i jedna osoba zapytała, czy jeżeli wiem, że policjant popełnia przestępstwo, chcąc mi dać mandat za brak maseczki, to czy ja go mogę obezwładnić i aresztować obywatelsko, więc może to pytanie pominiemy i nie będziemy wchodzić w takie rzeczy. Mam nadzieję, że nikomu coś takiego nie przyjdzie do głowy. Bądźmy bardziej przyziemni. Idę ulicą bez maski. Pusta ulica, nie ma ludzi, nie kaszlę na nikogo, no nie ma, no są takie sytuacje, tak jak tutaj, no może moglibyśmy iść tym chodnikiem, no nie ma nikogo, no. Nie ma nikogo, ale powinniśmy być według rozporządzenia w masce. No więc idę bez maski, no i przychodzi pan policjant z naprzeciwka, zatrzymuje mnie, więc może zacznijmy od tego, czy jeżeli my wiemy, że on nie może mi dać za to mandatu, o czym za chwilę, czy on w ogóle może żądać moich danych. Czyli on mówi, dzień dobry, aspirant taki, w związku, bo on musi podać przyczynę zatrzymania, jak rozumiem, tak? Czyli on musi powiedzieć, że w związku z brakiem maseczki, tak? Proszę dane, czy dowód osobisty, czy to już, czy na tym etapie jeszcze ja mówię tak, proszę, to jest mój dowód, czy ja już mogę zacząć bronić swojego prawa, jeżeli sam powód zatrzymania jest niezgodny z prawem?
To znaczy, Problem jest bardziej złożony niż się wydaje. Tutaj odpowiedź tak, nie, nie wchodzi w grę. Rozporządzenie zostało wydane. Rozporządzenie zostało opublikowane i rozporządzenie obowiązuje. Problem jest w tym, że rozporządzenie zostało wydane na podstawie dwóch artykułów, które w sposób jasny mówią tak, że w skrócie oczywiście, nie będę cytowała całych przepisów, w skrócie chodzi o to, że one dotyczą osób chorych lub ewentualnie podejrzanych o zachorowanie. Teraz w sytuacji, kiedy idziemy, musimy jeszcze tutaj uściślić twoją sytuację, o której powiedziałeś, że ktoś sobie idzie pustą ulicą. W żółtej strefie, jeżeli ktoś idzie sobie pustą ulicą, jest zachowany dystans 1,5 metra, nie musi mieć maseczki. To jest zgodnie z rozporządzeniem. W związku z tym, uwaga, w żółtej strefie no taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tak? Jeżeli jest zachowany dystans 1,5 metra, nikogo wokół nie ma, możemy iść bez maseczki. Natomiast w czerwonej strefie, zgodnie z rozporządzeniem, nie. I teraz pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy nas zatrzymuje policjant? Rozwiązań jest jak zwykle, jak to w prawie, kilka. Możemy być grzeczni, nie awanturować się, niczego nie podważać, wylegitymować się, dać swój dowód i czekać na to, co się będzie wydarzać. Policjant będzie chciał nam wystawić mandat, możemy przytaknąć, wziąć ten mandat i potem wszczynamy procedurę. Możemy zrobić też, podejść w ten sposób, że zaczynamy panu policjantowi tłumaczyć. Proszę pana, czy może pan otworzyć telefon i sprawdzić rozporządzenie? No pan policjant powie...
Może ja tylko przerwę jeszcze krok wstecz, żeby poinformować, że my możemy całą tą interwencję nagrywać, tak?
Bo on tak, jest oczywiście.
Publicznym.
Tak.
Oczywiście nie po chamsku z ukrytej kamery, tylko poinformować, że będziemy
dokładnie,
nagrywać.
Wyciągamy telefon i mówimy, że nagrywamy te całe spotkanie nasze dla potomnych, tudzież dla przyjaciół. No chcemy mieć taką pamiątkę, bo wiadomo, te czasy mogą się za 2 lata skończyć i nie powtórzyć, no i co wtedy, tak?
Dobrze,
w związku tak, nagrywamy.
Chodzi,
tak. Tak, nagrywamy całą scenę. Oczywiście, tak jak mówiłeś, policjant musi się nam przedstawić. Co jest ważne, musi podać tak, swój stopień, imię, nazwisko, plus komendę, z której pracuje, w której pracuje. I wtedy zaczyna właśnie swoje wszystkie czynności, tak? I tak jak wracając już do tej sytuacji, kiedy mamy, że dostaliśmy mandat, tak? Dostajemy mandat, nic nie robimy, bierzemy swój dokument, odchodzimy. Drugi wariant. Zaczynamy panu policjantowi tłumaczyć, co jest z tymi przepisami. Pan policjant otwiera sobie na przykład w swoim telefonie takie rozporządzenie, bo nie sądzę, żeby miał teczkę z dokumentami, tak? No i my mówimy, panie policjancie, tutaj proszę mi znaleźć, w którym miejscu jest mowa, że muszę mieć maseczkę. No pan policjant znajduje, pokazuje, tutaj jest. No okej, dobrze, to teraz mówimy to, panie policjancie, proszę na sam początek do góry i proszę nam pokazać, przeczytać, jaki jest nagłówek rozporządzenia. No i pan policjant czyta nam, że na podstawie artykułu 46a, tam dalej, 46b i tak dalej. No i wtedy mówimy, dobrze, proszę pana policjanta, no to przejdźmy do ustawy, niech pan nam przeczyta te dwa artykuły z tej ustawy i powie, o czym mówią. Wtedy pan policjant sprawdza, co jest napisane w tych artykułach 46b. 46a, o których mówi rozporządzenie. No i czytając tego wynika, że ja jako zdrowa osoba no nie mam obowiązku noszenia maseczki. Oczywiście, co policjant dalej zrobi, no to już nie mamy na to wpływu, bo albo w to uwierzy, co przeczytał na piśmie, odstąpi od czynności. Takie sytuacje już miały miejsce, możemy na YouTubie takie filmy znaleźć.
Może tylko dopytam, bo tam jest też taki paragraf, że osoba podejrzana o zachorowanie, on również policjant nie jest wykwalifikowany do tego, żeby stwierdzać, że my jesteśmy
słuszna
podejrzani
uwaga.
O zachorowanie.
Dokładnie, słuszna uwaga, dokładnie. Policjant nie jest w stanie, nie ma wiedzy jakiejkolwiek medycznej, tak samo jak my, o ile nie jesteśmy lekarzem oczywiście, żeby ocenić nasz stan zdrowia i powiedzieć, słuchaj, ale ty jesteś podejrzany o zachorowanie, tak? Nie może. Nawet jeżeli mamy, powiedzmy, jakiekolwiek objawy, to on w dalszym ciągu nie jest lekarzem i nie może wydać diagnozy mi na ulicy, że według niego ja jestem podejrzana. Podejrzanie, tak, dokładnie. W związku z tym pamiętajmy, bo też bardzo często, bardzo dużo pytań się pojawia, przecież my wszyscy możemy być podejrzani. Nie, proszę Państwa, nie możemy być wszyscy podejrzani. Ustawa dokładnie podaje definicję, kim jest osoba podejrzana o zachorowanie. I to nie jest tak, że każdy może powiedzieć, czy tam policjant, czy ktoś z sanepidu, ja panią uważam za osobę podejrzaną o zachorowanie. Nie, definicja dokładnie, ustawa dokładnie podaje definicję i trzymajmy się tych definicji. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to proszę, zerknijmy do ustawy, przeczytajmy definicję i pamiętajmy, nie jesteśmy podejrzani tylko dlatego, że ktoś na ulicy tak będzie chciał uznać.
Okej, czyli to ma zastosowanie wszystko zarówno w czerwonej strefie na ulicy, w żółtej, kiedy nie ma dystansu społecznego, w sklepie, w kościele, wszędzie tak naprawdę może ta sytuacja mieć miejsce.
Tak, oczywiście.
Okej, no to dobra, czyli policjant mówi, że no, jest tu jakieś rozporządzenie, ale on nie wie, bo mu kazali.
Tak.
Kazali mu karać, jest polityka zero tolerancji i to nie jest jego tutaj widzimisię ani złośliwość, no tylko kazali mu, komendant powiedział, że teraz ciśniemy. Co my coś możemy powiedzieć, że a no, jak musicie, no to przykro mi, to karajcie, czy na przykład możemy się powołać na artykuł 58 ustawy o policji?
Znaczy, ja osobiście powiem szczerze tak, jeżeli zależy, jak wygląda ta nasza rozmowa z policjantem. Jeżeli nasza rozmowa z policjantem wygląda w miarę kulturalnie, obie osoby chcą rozmawiać, to możemy drążyć temat i możemy zasypywać przepisami, dlatego że policjanci świetnie znają ten przepis. 58 swojej ustawy policjanci bardzo dobrze znają. Tylko pytanie, czy policjant uwierzy, że to jest prawda? Bo policjant może powiedzieć, skoro komendant mi powiedział, on powiedział na podstawie przepisów. I teraz tak, jeżeli nie sprawdzi tych przepisów, albo jego wiedza nie jest wystarczająca, żeby uwierzyć, że to nie jest zgodne z tymi przepisami, no to trudno. Okay. Myślę, że rozmowa w takim dalszym kontekście nie ma sensu.
Może tylko przybliżmy, czym jest ten artykuł.
Tak, może tylko dopowiedzmy, że ten artykuł 58 mówi w skrócie nieprawniczym językiem o tym, że policjant musi odmówić wykonania rozkazu, który jest niezgodny z prawem, tak? Czyli w tym wypadku nakazu straszenia ludzi mandatami za maseczki i tak dalej.
Tudzież im nakładaniem tych. Znaczy tak. Ja powiem szczerze, osobiście, co ja bym zrobiła? Jako taką, powiedzmy, poradę to podam. W momencie, kiedy podchodzi do mnie policjant i ja się znajduję w miejscu, które zgodnie z rozporządzeniem powinnam mieć założoną maseczkę, a jej nie mam, to jeżeli policjant jest bardzo miły i kulturalnie, rozmawiamy, tłumaczymy, ja wyciągam te przepisy, mam je, powiedzmy, w telefonie zapisane, poukładane i tłumaczę policjantowi. Jeżeli policjant chce rozmawiać, przeczyta te przepisy i zrozumie, odejdzie od czynności. W każdym innym przypadku ja bym po prostu w żadnym wypadku nie dopuszczała do sytuacji, kiedy zacznę się agresywnie zachowywać, ubliżać albo w jakikolwiek inny sposób, bo wtedy oprócz tego, że dostaniemy mandat za brak maseczki, to może się okazać, że jeszcze inne przepisy karne złamiemy na przykład.
Albo nas nerwy poniosą.
Nerwy nas poniosą, tak, dokładnie. Zrobimy coś głupiego.
Aresztowanie obywatelskie.
Dokładnie. I wtedy będziemy na ukarani nie tylko za to, że tego nieszczęsnego mandatu nie chcemy przyjąć, albo za maseczkę, za ich brak, ale jeszcze za to, że na przykład znieśliśmy funkcjonariusza publicznego, do czego nie możemy dopuścić. W związku z tym, ja w sytuacji takiej, kiedy można rozmawiać, rozmawiam i załatwiam sprawę w kulturalny sposób. Jeżeli policjant rozumie przepisy, albo je sprawdzi, przytaknie, odejdzie od czynności. Jeżeli nie, sytuacja się zaczyna robić nieprzyjemna, to mogę powiedzieć, że na przykład nie przyjmuję mandatu i to bym radziła powiedzieć, że nie przyjmuję mandatu. Wtedy wysyłany jest wniosek do sądu. Z tego, co jest mi wiadome, w tej chwili w sądach nie ma żadnego wniosku, który by skończył się w ten sposób, że osoba taka została ukarana.
To jest ciekawe w ogóle, bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, że wczoraj czytałem artykuł w pewnym dużym, znanym dzienniku, który twierdził, że 99% takich wniosków o ukaranie jest jednak podtrzymywanych, czyli ludzie dostają te mandaty. Jakbyś się mogła do tego odnieść?
Znaczy, ja osobiście uważam, że nie jest to możliwe. Nie przeczytałam tego dziennika, nie znam tych statystyk, ale tak, wydając jakiekolwiek orzeczenie, czy to jest wyrok, czy to jest postanowienie, sąd musi podać podstawę prawną. Mówi tak, wyrok wydany jest na podstawie, tutaj podaje przepisy. I teraz tak, nie ma możliwości, żeby podać przepis tego rozporządzenia jako podstawę ukarania. Dlatego, że każdy sąd wie, że to rozporządzenie dotyczy tylko i wyłącznie osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Zostało wydane jako rozporządzenie do tych artykułów, a nie do całej ustawy. Ono nakłada obowiązki tylko i wyłącznie na osoby, które są wymienione w artykule 46a i b, tak, ustawy. Na żadne inne. Czyli jeżeli zdarzały się jakieś mandaty, być może zostały przez sąd podtrzymane, ale to dotyczyło osób chorych.
No to dobra, czyli nie przyjmuję mandatu, tłumaczę panu policjantowi, ale on nie da sobie wytłumaczyć, bo nie widział tego odcinka na przykład, bo ci, którzy zobaczą, no to będą znali swoje prawa i możliwości. No więc tłumaczę, ale to nie przynosi skutku, on mówi, że mandat, ja mówię, że nie przyjmuję i tak dalej.
Idzie wniosek do sądu.
I tutaj jeszcze pojawia się internetowy taki mem, że nie, że jak ja nie przyjmę, to ten policjant do jakiejś inspekcji sanitarnej zadzwoni i oni jakąś karę 30 tysięcy na mnie nałożą i wtedy ściąga się to z konta samo i dopiero ja potem będę rok dochodzić tych 30 tysięcy, żeby mi to dali, oni mi to oddadzą, ale już zabiorą wcześniej. Czy to jest w ogóle prawda?
Takie sytuacje miały na samym początku miejsce, zgadza się, tak. Policja przekazywała dane do sanepidu i sanepid nakładał kary. Aczkolwiek w tej chwili już z tego, co jest mi wiadomo, sprawdzałam różne sanepidy dla Gdańska, dla Gdyni i tak dalej, Warszawa już raczej też, przestały taki proceder robić, z tego względu, że raz, po pierwsze, nie mają też prawa otrzymywać takich danych od policji. Policja nie ma prawa przekazywać naszych danych zatrzymania sanepidowi celem wystawienia kary administracyjnej. Także tego typu pogłoski w tej chwili to już najczęściej są plotki, ale takie sytuacje, tak jak mówię, miały miejsce poprzednio i faktycznie tak było, że w takim razie po prostu nakładano tą karę administracyjną. One były dość wysokie, bo miały faktycznie po 5-10 tysięcy, o 30 nie słyszałam, ale słyszałam o 5-10 tysiącach, tak? No i wtedy oczywiście no, musimy tego dochodzić, musimy się odwoływać, a przez ten czas, jeżeli Państwo się zgłoszą oczywiście do radcy prawnego, do adwokata, to jest pewne możliwości, żeby starać się od razu nie płacić tej kary, ale to też zależy od indywidualnych sytuacji, tak? To nie jest na 100%, ale jest taka możliwość, z tym, że faktycznie takie kary były, takie sytuacje były, teraz się nie powtarzają. W związku z tym, jeżeli Państwo usłyszą od kogoś, że w dalszym ciągu policja takie sytuacje mają miejsce, to należy też natychmiast to zgłaszać. Policja nie ma prawa przekazywać naszych danych sanepidowi.
Dużo pytań naszych widzów było, no trochę tak, no ale no muszę zadać te pytania, bo trochę może tak agresywnie, no ale czy tego policjanta można jakoś ukarać za to, że to zrobił? Obojętnie, czy przyjęliśmy ten mandat, czy nie przyjęliśmy, czy możemy dochodzić, abstrahując od tego, żeby nie zapłacić żadnego mandatu, to czym on może być ukarany za to, że nie dał sobie wytłumaczyć i że zadziałał niezgodnie z prawem, z ustawą i no i to naruszył naszą wolność, jakby nie było.
Tak, oczywiście. Jest taka możliwość. Ona dotyczy to oczywiście takiej sytuacji z tego względu, że po prostu policjant w takiej sytuacji, kiedy nakłada nam mandat, a myśmy mu powiedzmy wytłumaczyli, że no niestety nie ma takiej możliwości, nie powinien tego robić, bo to niestety nie jest za bardzo zgodne z przepisami. Możemy złożyć uprzejme doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, tak to się nazywa, bo my nie możemy stwierdzić, że on popełni przestępstwo, my tylko zgłaszamy zawiadomie o możliwości popełnienia przestępstwa, bo to prokuratura i sąd później w wyroku decydują, czy taka sytuacja miała miejsce. Składamy takie zawiadomienie, zawiadomienia składa się do prokuratury rejonowej. I co jest ważne, proszę Państwa, pamiętajmy, że w momencie, kiedy złożymy takie zawiadomienie, niestety policjant taki zostaje zawieszony w swoich czynnościach, a jego pensja jest mu wypłacana tylko w połowie.
Czyli dobrze, żeby policjanci, którzy nas oglądają, przekazali te wiadomości też swoim kolegom z pracy, bo to przez niewiedzę można naprawdę poważne konsekwencje ponieść, a szkoda by było, zwłaszcza ci mili, których jest w sumie większość. Także
policjanci wiedzą, że taka sytuacja będzie miała w momencie, kiedy ktoś złoży zawiadomienie do prokuratury, czy ono jest słuszne, czy nie, aczkolwiek dopóki nie zostanie oczywiście rozpatrzone. Aczkolwiek policjanci nie za bardzo, z tego co zwróciłam uwagę, z tego co mam informacje ze swojego Facebooka, czy z różnych mediów typu YouTube, gdzie są filmy wrzucane, że faktycznie policjanci, szczególnie ci młodzi, nowi, których jest teraz bardzo dużo, nie posiadają wiedzy, że faktycznie wystawiając taki mandat albo zawiadomienie do sądu, faktycznie łamią przepisy. Nie mają po prostu tej wiedzy.
Tak, i to no, szkoda, w sumie szkoda ich tak naprawdę.
Dokładnie, szkoda, tak. Szkoda młodego policjanta, który wykonuje obowiązki i wie, że to nie posiada tej wiedzy, że robi to niezgodnie.
Czy osoba na przykład, która przed tym odcinkiem dostała mandat i go przyjęła, bo nie wiedziała, że może nie przyjąć i że on się nie należy, to czy ona może się od tego odwoływać, że już zapłaciła, ale chce zwrotu tych 500 zł na przykład? Czy już jak przyjęte, to już...
Od przyjętego możemy się odwołać, aczkolwiek jest termin. Jeżeli przyjmujemy mandat od dnia, od momentu, który się uprawomocnił, on się natychmiast w momencie przyjęcia uprawomocnienia mamy 7 dni. Proszę pamiętać, 7 dni nam zostaje na odwołanie się. Czyli jeżeli ktoś już przyjął mandat, a upłynęło to 7 dni, to jest raczej już termin przekroczony został i nie możemy się odwoływać. No chyba, że stała się jakaś taka sytuacja, że oczywiście byliśmy w szpitalu nieprzytomni, nie mieliśmy możliwości, żeby się odwołać, to możemy odwołać się od tego terminu, który przepadł, tak? Ale generalnie od momentu przyjęcia 7 dni. W skrócie, tak?
Okej, okay, a czy te osoby, które dostały już mandat, zapłaciły, 7 dni minęło, czy one, jeżeli wspominają swoją kontrolę bardzo źle, że no i nie nagrywały tego, więc też funkcjonariusz pozwolił sobie na dużo więcej i tak dalej, i wiedział, że na przykład łamie prawo, ale go to nie obchodziło, bo no, miał parcie na wyniki i tak dalej. Czy taka osoba, która dostała taki mandat miesiąc temu, czy ona też może dzisiaj zgłosić się do prokuratury rejonowej z informacją o możliwości
uprzejmie donieść o
możliwości
popełnienia przestępstwa.
Czyli taka osoba też może i to tak, też mogą być te konsekwencje?
Tak, oczywiście, dokładnie, bo tutaj nie ma terminu 7-dniowego, tu jest dość dłuższy termin, w związku z tym tak, osoby, które już przyjęły, zapłaciły mandaty miesiąc temu, 2 miesiące temu, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia zawiadomienia na popełnieniu przestępstwa przez policjanta.
No to brzmi jak paraliż policji całej.
Może tak, dojść do paraliżu policji.
Mandatów jest chyba już kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy na
O ile to jest prawda. O ile to nie jest właśnie propaganda, bo musimy też zwrócić niestety uwagę na to, że bardzo dużo rzeczy, które są w tej chwili w wiadomościach, które nam przekazywane są przez dziennikarzy, to jest naprawdę propaganda. Możemy użyć tego słowa, jest ostre i zdecydowane, ale możemy użyć słowa propaganda z tej prostej przyczyny, że faktycznie próbuje się nas siłowo jak gdyby zmusić do tego, żebyśmy przestrzegali tych przepisów, mimo że wszyscy, którzy je wydawali, nasz rząd przecież doskonale wie, że one, te przepisy tego rozporządzenia są niezgodne z przepisami ustawy i na osoby zdrowe, podkreślam, zdrowe, nie można nakładać tych obowiązków.
Była teraz sytuacja w Leżajsku, że ukarano księdza za to, że było nam przy zbyt dużo osób. Dla mnie prywatnie cała akcja jest w ogóle niedorzeczna, bo to już jest bronienie ludzi, ochranianie ich na siłę, bo te osoby tam przyszły dobrowolnie na tą mszę, no nikt pistoletu do głowy nie przyłożył i nawet jeżeli to były osoby z grupy ryzyka i tak dalej, to chciały się pomodlić w tym kościele, więc ja mimo, że nie jestem jakimś tam obrońcą kościoła wielkim, no to jednak obrońcą wolności zdecydowanie. Kary, awantury i tak dalej, no ale sąd w Leżajsku. No właśnie, jak się cała akcja zakończyła? Bo księdza chciała
ukarać. Bardzo ważny wyrok, tak. To jest naprawdę bardzo ważny wyrok i zacytuję tutaj pana posła Grzegorza Brauna, który był wtedy w sądzie również. Może być to wyrok przełomowy w sytuacji naszego dochodzenia naszych praw wynikających z tego rozporządzenia. Sytuacja była w ten sposób. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, za dużo osób w kościele, ktoś uprzejmie doniósł policji, policja przyjechała, ksiądz dostał mandat 500 zł. No i oczywiście procedura odwołania się do sądu, co sąd orzekł. Było wydane postanowienie ustne, niedługo będzie pisemne, więc te pisemne będę publikowała, na pewno pan poseł Grzegorz Braun również, ono powinno całą Polskę obiec jak najszybciej. Oprócz tego, że zgodnie z rozporządzeniem nie można na zdrowe osoby nałożyć obowiązku noszenia maseczek, to tutaj mamy kolejną rzecz. Tutaj sąd jak gdyby podważył w zasadzie, można powiedzieć, że całe rozporządzenie. Bo tutaj chodziło o sytuację, kiedy była określona ilość, że jest określona ilość osób, które mogą być w kościele na mszy. Tutaj zostało to przekroczone, a to jest zupełnie inny przepis rozporządzenia niż ten, który mówi noście maseczki, tak? To jest przepis, który mówi, słuchajcie, w kościele może być na przykład jedna osoba na 5 metrów kwadratowych. Czyli to jest kolejny przepis rozporządzenia, który podważone zostało przez sąd. Idąc dalej tą drogą, według mojej oceny, zresztą nie tylko mojej oceny, należy iść w tą stronę i myślę, że sąd to właśnie ten sąd w Leżajsku to zaczął, że to rozporządzenie całe powinno być No właśnie uznane za jego przepisy powinny być uznane za martwe. Nie tylko dotyczące maseczek, nie tylko dotyczące właśnie teraz jakiś sąd tego wymogu, że na jakimś tak metr kwadratowy może ileś tam osób przebywać, ale także wszystkie pozostałe.
Czyli tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, ktoś ma siłownię, to nie musi kombinować, żeby zmieniać ją tam na związek wyznaniowy,
na kościół,
cudawianki,
tak.
Tylko mógłby dalej prowadzić siłownię, w teorii, bo oczywiście nie było takiej sprawy, żeby ktoś dalej wprost prowadził siłownię.
Dokładnie, nie było niestety takiej sprawy, była taka sprawa z kościołem, w związku z tym na podstawie tego został wydany wyrok, ale według mojej oceny, oczywiście jeszcze trzeba uzasadnienie tego wyroku sądu przeczytać, ale według mojej oceny to idzie właśnie dokładnie w tą stronę. W tym wyroku jak gdyby sąd podważył w zasadzie możliwość karania ludzi zdrowych na podstawie tego rozporządzenia.
To tu pojawia się pytanie, bo to są rzeczy w zasadzie, które gdzieś tam ktoś, kto jest, no szuka wiedzy, to wiadomo, znaczy wiadomo, no właśnie dla wielu ludzi to jest nowość, że dalej faktycznie tak jest.
Czemu ciężko oni uwierzyć,
tego,
prawda?
Tak, że tu tak sobie działa prawo telewizyjne. To nawet pani w Biedronce mojej żonie powiedziała, że no, ja wiem, że tych masek nie trzeba nosić, no ale w telewizji mówią, że trzeba, to ja noszę. Więc prawo telewizyjne teraz działa.
Dobre określenie, nie słyszałam go, kupuję.
I teraz pojawia się zatem pytanie, no bo to prawo telewizyjne działa w zasadzie od marca, od samego początku. Czemu oni tego nie zmienią? No nie da się zmienić po prostu tego już byłoby po problemie. Czy to jest tak skomplikowane?
Nie chcę się wypowiadać za rząd, ale jak widać to działa. Jak widać działa, po prostu wydano przepisy, które w zasadzie są, używając skrótu myślowego, nielegalne powiedzmy, skrót myślowy powtarzam, ale to działa. I że tak powiem, prawo telewizyjne plus propaganda w internecie plus wszyscy covidianie, którzy po prostu gorzej niż żandarmeria po prostu nas pilnują, żebyśmy zawsze wszędzie mieli te maseczki, i to funkcjonuje i to działa.
Właśnie, bo to jest też pytanie, które tutaj padło od jednego z naszych widzów. Czy szykanowanie kogoś za brak maseczki, ale najpierw zaraz o sklepie i tak dalej, ale tak ogólnie, że ktoś notorycznie atakuje kogoś za brak maseczki, nie oczywiście w fizyczny sposób, ale jedzie, nie? Masz nosić maseczkę, czemu nie nosić maseczki? Jesteś potencjalnym zabójcą i tak dalej. Czy taką osobę można też, no wiadomo, jakby ktoś za kolor skóry, jakby ktoś tak słuchał, no to miałby prawo dochodzić swoich praw przed sądem, bo to jest dyskryminacja i to no, niezgodne z żadnymi przepisami i tak dalej. Czy w tym wypadku też możemy?
Tak, tak. Mamy przepisy karne, to jest, o ile się nie mylę, chyba artykuł 191, który mówi, że faktycznie nie można zmuszać kogokolwiek do jakiegokolwiek zachowania. Tym zachowaniem w naszej sytuacji mamy zmuszanie kogoś do noszenia maseczki. Tak.
Okej, czyli automatycznie to wszystko ma też zastosowanie w sklepie, na poczcie i tak dalej, czyli ci pracownicy nie mają prawa nas nie obsłużyć.
Jeżeli chodzi o taką sytuację w sklepie, jak ty powiedziałeś, to nie jest takie proste, bo tutaj już mieliśmy wyrok sądu, chyba w Suwałkach to było, że pani nie obsłużyła faktycznie kogoś i została wezwana policja, została mandat ta pani, poszła sprawa do sądu, sąd podtrzymał ten wyrok, aczkolwiek tam teraz na kolejnym etapie jest ten problem, że tutaj już mamy mieszankę, bo tutaj wchodzą przepisy prawa cywilnego. W związku z tym to już jest dość skomplikowane i tutaj nie jest czas i miejsce na tłumaczenie tego. Aczkolwiek, jeżeli dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, proszę Państwa, zgłaszajcie się Państwo do prawników, proście o pomoc i o wyjaśnienie, jakie prawa Wam przysługują, bo to nie zajmie nam 5 minut, troszeczkę dłużej jest tłumaczenia, a tutaj skupiamy się teraz na takich najważniejszych rzeczach, żeby Państwu jak najwięcej wytłumaczyć i jak najwięcej porad udzielić.
Takie też padło pytanie, czy szef może mnie zmusić do noszenia maseczki? Odpowiedź się wydaje jakby już taka oczywista w kontekście tego, o czym mówiliśmy, ale tak, żeby to domknąć klamrą, pomijając oczywiście tam relacje w pracy, które z tego będą wynikały, bo tu się może mogą różne rzeczy wydarzyć, ale jak rozumiem, szef nie może wymagać od pracownika noszenia maseczki, jeżeli pracownik mówi, że nie chce.
Nie, nie ma takiej możliwości, aczkolwiek właśnie, tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, teraz wchodzą relacje. Pytanie, czy mamy siłę, żeby z tym walczyć? Jeżeli mamy siłę, żeby z tym walczyć, że tak powiem, prawo jest po naszej stronie. Jeżeli nam obetną premię, jeżeli nas przesuną na inne stanowisko, jeżeli nas zwolnią, my możemy tego wszystkiego dochodzić w sądzie. Oczywiście, no, musimy wszcząć całą procedurę, musimy zgłosić się może nawet samemu można próbować, powiedzmy, że bez prawnika, ale musimy złożyć pozew do sądu i dochodzić swoich praw. Więc zawsze każda osoba musi sama wyważyć, czy jest na tyle silna, żeby się przeciwstawić szefowi. Jeżeli tak, prawo stoi po swojej stronie, walczy o swoje prawa.
Okej, okay, no to oprócz tych praw, to jeszcze jest takie coś jak efekty uboczne, bo my nie wiemy, jakie będą efekty uboczne tego całego eksperymentu tak naprawdę. Denis Rancourt z University of Ottawa w Kanadzie zrobił taką metaanalizę badań nad maseczkami, z których jego zdaniem wynika, że maseczki w ogóle nic nie dają. Natomiast wynikają z nich, jego zdaniem, efekty uboczne różnorakie. Począwszy od takich bardzo przyziemnych, fizycznych, że wdychamy własne CO2, w związku z czym jak ktoś jedzie samochodem w maseczce, teraz chyba nie trzeba, tak? Już czy...
Zależy, z kim jedziesz. My powinniśmy teoretycznie mieć te maseczki.
Dobra, więc jedzie ktoś samochodem w maseczce i przez nadmiar CO2 może na przykład stracić przytomność, mieć wypadek samochodowy. O takich sytuacjach nie słyszałem, no ale na własne oczy widziałem starszą panią, która prawie się przewróciła przez to, że nie umiała oddychać w maseczce. Czy takie osoby, które zostaną pokrzywdzone, albo na przykład się okaże za 5 lat dopiero zacznie wychodzić, jakie będą efekty u dzieci, efekty psychologiczne tego, że tak naprawdę bawimy się w zmieniaczy całej psychologii, że nagle pół twarzy nie widać i no nie wiemy, no to jest eksperyment socjologiczny, psychologiczny, zdrowotny i tak dalej. Znamy jego dobre strony podobno, ale no nie znamy tych złych. Jeżeli one z czasem będą wychodzić, czy my będziemy mogli dochodzić swoich praw i w zasadzie od kogo? Czyli kto będzie winny, żeby... Trudne pytanie.
Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie na nie w tej chwili odpowiedzieć. Tak. Zawsze w przepisach kodeksu cywilnego mamy przepisy dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia. W związku z tym musimy udowodnić, że wypadek, zdrowie i tak dalej, zdrowie psychiczne czy zdrowe, zwykłe zdrowie, nastąpiły wskutek właśnie tego, że mieliśmy maseczkę. W związku z tym, jeżeli to jesteśmy w stanie udowodnić, to będziemy mogli dochodzić i odszkodowania, i zadośćuczynienia. Tylko tutaj trzeba, występuje zawsze coś takiego, co się nazywa, przepraszam za bełkot prawniczy, ale związek przyczynowo-skutkowy. Czyli musi być przyczyna, żeby powstał skutek. Jeżeli udowodnimy, że z powodu maseczki zemdleliśmy w aucie i doszło do wypadku, to możemy już dochodzić do tego odszkodowania, tak? Ale musimy ten związek przyczynowo-skutkowy udowodnić. Pomijając sprawę prawa karnego, które też tutaj będzie miała, ale to jest odrębny proces i karny jest odrębny i cywilny. W cywilnym dochodzimy właśnie odszkodowania, tak? Z tym, że tak jak faktycznie musi być przyczyna i skutek, musimy to przed sądem udowodnić. Kogo będziemy pozywać?
To jest problematyczna kwestia.
Tak, to jest w tej chwili problematyczna kwestia. Rozporządzenie, które zostało opublikowane, obowiązuje, jego przepisy są martwe, nie wiem, Radę Ministrów, rząd, Skarb Państwa, no generalnie Skarb Państwa się pozywa, tak, ale pytanie, kto by miał w imieniu Skarbu Państwa występować, pan premier Morawiecki? Nie wiem, trudno powiedzieć, to jest jeszcze wszystko przed nami, jeżeli takie sytuacje oczywiście będą miały miejsce, no to prawnicy usiądą na tym i będą musieli jakoś ten problem rozwiązać, tak, od kogo dochodzić.
Okej, no to dobra, to mamy kwestię jeszcze może tej całej ustawy, czy da się stworzyć taką ustawę, która kazałaby na przykład właśnie nosić maseczki wszystkim i dalej byłaby zgodna z konstytucją, bo tam jest jeszcze dużo zapisów konstytucyjnych, które rodzą wątpliwości, czy w ogóle taka ustawa jest możliwa, no bo tak się straszy, że zrobią w końcu tą ustawę, przepchną jakąś taką, że jednak trzeba będzie, ale czy to się w ogóle da, czy nie wiadomo,
Tak, według mojej oceny w obecnie obowiązujących przepisach bez wprowadzenia jakiegoś stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego i tak dalej, któregokolwiek, który jest przewidziany w Konstytucji, zdrowe osoby nie można zmusić do zachowań profilaktycznych, typu noszenia maseczki i tak dalej.
Okej, okay, no to ten stan wyjątkowy tutaj mnie interesuje, bo...
Tak, jeżeli zostanie...
Czemu nie, znaczy, ciekawi mnie, czemu go nie ma, no bo jest pandemia, tak mówią, że wszyscy umierają po prostu już po nas, zaraz, po prostu koniec świata jest, takie jest wrażenie, jak się wejdzie na portale internetowe, że tak. W zasadzie już się powoli by trzeba żegnać. No to czemu nie ma stanu wyjątkowego? To czemu nas nie ratują tak naprawdę, porządnie, żeby tacy ludzie, którzy se chodzą bez maseczki, żeby jednak nie zmusić, żeby tutaj porządnie tego nie zrobić, skoro to jest tak bardzo niebezpieczne? Czemu? Nie wiem, czy to jest jakiś też minus dla nich, tego stanu wyjątkowego, że oni go nie wprowadzają?
To znaczy tak, no to jest pytanie bardziej polityczne niż prawnicze, ale tak ogólnie odpowiadając, według mojej oceny wybory prezydenckie byłyby niemożliwe, gdyby wprowadzono ten stan. W związku z tym tego stanu nie wprowadzono, to zrobiono to tym rozporządzeniem, były te tarcze przedtem i tak dalej, na tym bazowano. Jeżeli teraz znowu wprowadzi się jakiś taki stan, obostrzenia będą bardzo mocne, pozamykane zostaną wszystkie firmy i no trudno powiedzieć, co dalej się wydarzy, czy wszystko, czy zupełny lockdown zostanie w Polsce zrobiony, to znowu pracodawcy, przedsiębiorcy mieli możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Rząd do tego nie może dopuścić, bo kasa jest pusta, jesteśmy bardzo zadłużeni. Rekordowy budżet, zadłużenie budżetu będzie w tym roku. W związku z tym ja uważam osobiście, że z tego względu taka sytuacja nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie wprowadzony stan jakichkolwiek, który właśnie jest w konstytucji przewidziany, a będzie to na siłę robione takim wymuszaniem, czyli prawem telewizyjnym, bo nawet zapis w ustawie, że wszyscy muszą nosić maseczki, niestety będzie zapisem martwym.
Mhm. Okay.
Zdrowe osoby w dalszym ciągu nie będą miały takiego obowiązku.
To może kwarantanna jeszcze. Teraz kwestia kwarantanny. Jak w ogóle kto w ogóle może wydać decyzję o kwarantannie? Bo ja już słyszałem wczoraj dosłownie od znajomego, że ktoś dostał informację o kwarantannie od dyrektora szkoły. I to mi włączyła się lampka. No nie jestem prawnikiem, nie wiem, może jakieś są takie na to przepisy, no ale wydało mi się to dziwne, że jak to dyrektor szkoły teraz decyduje, kto jest na kwarantannie.
Nie słyszałam o takiej sytuacji, ale faktycznie tutaj chyba działa jakaś propaganda i dyrektorom szkół, no nie wiem, troszeczkę...
Czyli kto i w jakiej formie może wysłać nas na kwarantannę?
Kto może wydać decyzję, czy on kwarantannie, to są do tego specjalne organy, to one się nazywają sanepid. Podstawą do tego jest stwierdzenie, że jesteśmy osobą chorą albo o podejrzane zachorowanie, oczywiście zgodnie z definicją w ustawie i powinno być to zrobione w formie pisemnej. Powinniśmy dostać taką informację. Oczywiście wiem, że zdarzają się sytuacje, że powiadomienia są telefoniczne.
I wtedy możemy normalnie odpowiedzieć, że dziękuję, ale nie.
Dokładnie, no zdarzają się sytuacje, że ludzie po prostu nawet nie odbierają telefonów albo mają wyłączony telefon, bo są w pracy, więc taka forma przekazywania informacji chyba zawodzi.
No zdecydowanie, chociaż pisemna chyba też zawodzi, bo znajomy mi opowiadał, że dostał informację o 14-dniowej kwarantannie 10 dnia tej kwarantanny. Wtedy się dopiero dowiedział, że jest na kwarantannie, także działa to ciekawie.
To znaczy, z tego co wiem, to najczęściej policja to rozwoziła, żeby po prostu takie osoby jak najwcześniej wiedziały też, że są w takiej sytuacji. Ale tak, ciekawe, jeżeli wysłali to listem poleconym przez pocztę, to bardzo możliwe, że tak, w takim terminie się o tym dowiedział. Ktoś sobie zażartował, że grypa umarła na COVID. No w związku z tym sprawdziłam dane i co się okazuje? Jest coś takiego jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ja sprawdziłam tam dane za poprzednie lata i w okresie od 1 września 2018 do 15 marca 2019 na grypę i inne wirusowe, grypopodobne choroby zachorowało prawie 3,5 miliona Polaków. 3,5 miliona Polaków, czyli dziennie to jest prawie 17 tysięcy zarażonych osób. Ale mówimy o osobach chorych. Nie o podejrzanych, jak mamy tutaj w przypadku koronawirusa, kiedy te dane codzienne to są osoby też bezobjawowe i tak dalej, nie wiadomo o co chodzi generalnie, tak? Czyli w dalszym ciągu trudno mówić o epidemii raz, a poza tym ze względów ilościowych dwa, gdzie się podziała grypa? Czy grypa naprawdę umarła na COVID?
Jest to wszystko zadziwiające. No i jak już przechodzimy w tym zadziwieniu, naszym zdziwieniu filozoficznym, no to chodzimy do szkoły teraz. Znowu ta sama historia. Jak rozumiem, dzieci nie mogą zostać zmuszone do noszenia maseczek.
Tak. Mieliśmy lipiec, mieliśmy sierpień, troszeczkę nam odpuszczono, wszyscy się bawili, odpoczywali na plażach, we Wrocławiu człowiek na człowieku i tacy trochę rozluźnieni, wypoczęci i zaczyna się rok szkolny. I tutaj zaczęła się lawina rzeczy zadziwiających, bo okazało się, że tak, dyrektorzy szkół powprowadzali dyrekcję, przepraszam, nie personalnie dyrektorzy, dyrekcje szkół powprowadzały regulaminy, które były w swoich zapisach wręcz zatrważające. Względem dzieci stosowano metody wyjęte żywcem z horroru. Dziecko, które przyszło do szkoły bez maseczki, na przykład zdarzały się sytuacje, było zamknięte w łazience. Były dzieci, których nie wpuszczano do szkoły albo wzywano do szkoły policję na dziecko. Została wezwana z tego powodu, że dziecko nie miało maseczki, została wezwana policja. Dziecko zostało wyrzucone ze szkoły, zostało mu zabronione przechodzenie do szkoły.
Chore to jest. Ciśnienie tak, mi dokładnie. Się podnosi.
Dzieci są, bardzo dużo dzieci jest szykanowanych z tego powodu, że nie noszą maseczek. Do mnie trafiło bardzo dużo spraw właśnie z tego powodu. Dużo rodziców pisało, co mają w takiej sytuacji zrobić, kiedy dziecko nie chcą, żeby nosiło maseczki albo nie może nosić maseczki. Ale okazuje się, że rozmowy z dyrekcją no, niestety nie przynoszą skutków i trzeba to było przenieść na wyższy poziom. Czyli będziemy wszczynali postępowania i przed kuratorium i w sądach.
Okej.
To ja mam pytanie, czy jeżeli do mnie podchodzi policjant w maseczce, to oznacza, że prawdopodobnie jest chory lub podejrzany o zachorowanie. No to rozumiem, że ja mogę zachować jakiś nawet większy dystans do swojego bezpieczeństwa, no bo on mi sugeruje swoim wyglądem, że mam go unikać, tak?
Dobre pytanie.
I on ma ode mnie bez rękawiczek na przykład brać dowód osobisty, jak to wygląda w praktyce? No chyba nie mogę dać mu dowodu na przykład. Bo to budzi mój lęk jednak, tak opór, jak widzę takiego gościa, który jest chory.
To znaczy tak, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś jest chory, tak?
Oczywiście, ale on jakby sam komunikuje mi to maseczką, tak? No bo on zna ustawę, bo to jest policjant, no więc zna. Więc
zakładamy, że zna, tak.
On nosząc maseczkę, no to jednak wpisuje się w tę ustawę, czyli sugeruje mi, że jednak...
No, albo jest chory, tak? Albo jest osobą podejrzaną o zachorowanie, no i powinien przebywać na kwarantannie, tak, a nie w pracy i na ulicy.
Bo to chyba prowadzi do pytania, czy policjant, który wie, że jest zdrowy, może zamaskować twarz. No bo antyterroryści maskują twarz, tak?
Żeby... Tak, zupełny absurd.
I czy ja go mogę właśnie wylegitymować, w sensie, czy mogę zobaczyć jego twarz, no bo nie wiem, czy on nie ukradł tego munduru i legitymacji, prawda?
Tak, policjant musi, tak jak powiedziałam, imię, nazwisko, to znaczy pytanie, czy policjant jest w mundurze, czy nie. Jeżeli jest w mundurze, to tak, musi nam umożliwić przedstawienie się, czyli imię, nazwisko, stopień, imię, nazwisko i komenda, z której pochodzi.
Okej, okay, to mam teraz jeszcze takie pytanie, które wielu
chyba,
ludzi...
Chyba, że o coś innego jemu chodziło, nie wiem, bo...
Nie, okej.
No, to myślę, że to jest taka ciekawostka.
Taka ciekawostka.
Tak, bo to jest po prostu, co by było gdyby, nie?
Jasne.
Chciałbym zapytać o temat, który elektryzuje społeczeństwo, czyli szczepionki. Oczywiście nie będziemy rozmawiać o sprawach medycznych, czy szczepionka na koronawirusa taka albo inna, czy ona będzie skuteczna, czy nie będzie, bo to zostawiamy ludziom na forach, żeby o tym sobie dyskutowali. Nas interesują zagadnienia typowo prawne. Czy konstytucja nasza pozwala wprowadzić takie coś, żeby szczepionka na przykład była obowiązkowa?
A szczepionka przeciw COVID, tak?
Tak. Jak już będzie ta szczepionka, podobno już jest blisko, to czy można wprowadzić taką zasadę, że każdy musi się zaszczepić, bo inaczej będzie mieć jakieś nieprzyjemności, nie będzie mógł podjąć pracy na przykład, albo podróżować, albo coś.
Znaczy w obecnym porządku prawnym nie za bardzo widzę możliwość zmuszania ludzi do tego, żeby wszyscy się zaszczepili. Aczkolwiek no pytanie, co się dalej wydarzy, tak? Mają rząd i parlament mają narzędzia, żeby takie przepisy wprowadzić.
Okej, dobra, czyli
tu niestety
trzeba
jest...
obserwować
tak,
sytuację. Tak. Jest takie pytanie też, czy ktoś nas, sanepid chyba w tym wypadku, może zmusić do instalowania jakichś aplikacji, które nas będą śledziły, żeby tam potem... Bo ja rozumiem, że tam dobrowolnie można nawoływać do wszystkiego, bo to jest wolny rynek, więc jak najbardziej, ale czy może być taka sytuacja, że proszę sobie tu zainstalować, bo my musimy wiedzieć, gdzie pan jest, w razie czego. Albo, no, albo ktoś jest na kwarantannie, więc dlatego.
Trzeba go pilnować. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby zmusić nas do instalowania jakichkolwiek aplikacji, które nas szpiegują na naszym telefonie, nawet pod pozorem, nawet pod właśnie z powodu tego, że jesteśmy chorzy i powinniśmy przebywać na kwarantannie.
Okej, okay, dobrze, to jest dobra wiadomość. Tu mamy pytanie od jednego z widza, trochę już może abstrakcyjne, ale, ale sprawdźmy, czy można podważyć w ogóle wynik testu, że ktoś miał wynik pozytywny, no ale no aż przejrzałem wczoraj, jak przeczytałem to pytanie, różne wyniki badań na temat tych testów, no i w zasadzie wychodzi na to, że według Harvarda przynajmniej tylko jakiś tam test wymazu z nosa daje dość niską ilość fałszywych wyników i fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych, ale nawet ten test nie jest przyjęty w Stanach przez FDA. A z kolei organizacja na przykład Doctors for the Truth, składająca się z międzynarodowej grupy lekarzy, pielęgniarek, twierdzi, że te testy, które są najczęściej używane, mają fałszywie dodatni wynik w 87 do 94% przypadków, co oznacza, że ktoś może zostać niesłusznie wysłany na kwarantannę przez to, że test mu coś tam wykaże, a on tak naprawdę nic nie ma, a przez to poniesie straty, no bo on nie może iść do pracy, no to jeszcze dostanie L4, ale, ale nie może prowadzić na przykład swojej firmy, straci pieniądze. I co, czy on może dochodzić swoich praw i powiedzieć, nie, ten, ja się nie zgadzam z wynikiem tego testu, ponieważ ten test według badania takiego i takiego to jest wydmuszka.
Z prawnego punktu widzenia każdy ma możliwość podważenia i zażądania przeprowadzenia kolejnego testu. Tylko pytanie, czy z medycznego punktu widzenia, niestety nie mam takiej wiedzy, jeżeli chodzi o medyczną część, czy jest możliwość zrobienia takiego badania, które byłoby niepodważalne i wykazywało faktycznie, że to jest dokładnie ta, a nie inna, ten, a nie inny wirus. Pytanie, czy mamy taką możliwość. Jeżeli mamy taką możliwość, z prawnego punktu widzenia, tak jest, możemy się od tego odwoływać, możemy żądać przeprowadzenia kolejnych badań, tudzież wykonać je na własny koszt. O ile takie badanie istnieje? Z tego, co ja wiem, dokładnie tak jak właśnie tą informację tutaj przeczytałeś, no niestety te badania, te testy, które są w tej chwili robione, są bardzo, no powiedzmy szczerze, nie, większość twierdzi, że one niestety nie są wiarygodne. Ale jeżeli, ale czy mamy inny wybór, tak? Jeżeli mamy inny wybór, tak jak podkreślę, z prawnego punktu widzenia mamy możliwość podważenia tego testu. Pytanie tylko czym? Czy z medycznego punktu widzenia mamy taką możliwość? Tu już pytanie do medyków.
Okej. Okay. A propos medyków, też jeden z widzów zadał pytanie, takie trochę smutne można powiedzieć. Czy analogicznie można dochodzić swoich praw w oparciu o to, że ktoś utracił przez tą całą sytuację, przez raczej przez zarządzanie tą sytuacją, dostęp do swojej opieki medycznej, do swojej terapii, bo, no bo ludzie teraz na przykład mogą łatwiej umrzeć na serce, są nieleczeni na różne inne choroby, nie mają dostępu do szpitala, albo jest on utrudniony, opóźniony i tak dalej przez te wszystkie procedury różne. Czy taka osoba również może swoich roszczeń dochodzić, jeżeli...
Tak, tak. Z tym, że tutaj, tak jak poprzednio mówiłam, w poprzednim wypadku, przy odszkodowaniach i zadośćuczynieniach zawsze trzeba wykazać powiązanie przyczynowo-skutkowe, czyli przyczyna. Odmówiono mi badań w terminie X z tego powodu, na przykład doszło do pogorszenia mojego stanu zdrowia. To jest skutek, tak? Tylko musimy to przed sądem wykazać. Tak.
Okay.
Zawsze odszkodowanie, zawsze możemy, odszkodowania zawsze musimy dochodzić, tylko czy potrafimy to ten związek przyczynowo-skutkowy wykazać przed sądem?
Mam teraz takie jedno pytanie bardzo pragmatyczne. Zadał przedsiębiorca chyba w spółce ze swoim pracownikiem. Pytanie brzmi, czy pracownik na kwarantannie może pracować zdalnie? Wiemy, że nie może zostać zmuszony do tego, ale jeżeli on ma ochotę, bo lubi swoją firmę, podoba mu się, robi fajne rzeczy, no i nie chce na tej kwarantannie czytać książek i jeść chipsów, to tylko by popracował. Czy on w ogóle może, czy może mu się jakieś nieprzyjemności spotkać go przez to?
Mogą, w związku z tym nie proponuję, żeby w momencie, kiedy jesteśmy na kwarantannie z powodu choroby, pracowali. Tutaj, tutaj chodzi o ZUS-owskie rozwiązania. Więc moją propozycją jest taką, żeby tego nie nadużywać.
Okej, okay, rozumiem. Dobra. No to jeszcze kwestia tych naszych nieszczęsnych siłowni. Czy te obejścia, o których się słyszy w internecie, że na przykład zajęcia squasha teraz są zawody sportowe bez udziału publiczności, czy to są dobre rozwiązania, w sensie skuteczne takie, czy to jest takie lawirowanie, które może się skończyć źle?
Znaczy pytanie, czy to jest lawirowanie. Naszym założeniem jest to, że rozporządzenie jest niezgodne w tym zakresie, że na osoby zdrowe nie może nakładać żadnych obowiązków profilaktycznych, tylko na osoby chore lub podejrzane o zachorowanie. Osoby w siłowni są osobami zdrowymi. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, nie ma możliwości, żeby wymusić na nich przestrzeganie tych zasad, co za tym idzie. Ja osobiście uważam, że wymaganie takiego obowiązku jest niezgodne z przepisami i te siłownie jak najbardziej działają zgodnie z przepisami. Była w tej siłowni, z tego co ja wiem, kontrola. Przyszli policjanci, sprawdzili, obeszli i wyszli. Czy wydarzy się coś dalej, nie wiem, ale według mojej oceny nie powinno się nic wydarzyć. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby tutaj jakiekolwiek działania podjąć. No bo nie rozporządzenie, w którym są martwe przepisy przecież.
Czyli to samo odnośnie restauracji do 21 czynnej.
Dokładnie. I tutaj byśmy się właśnie znowu powołali na to, co na to orzeczenie, które miało miejsce przedwczoraj w Leżajsku, które wydał ten sąd rejonowy w Leżajsku, dotyczące właśnie przekroczenia limitu osób, które uczestniczyły we mszy świętej.
To mam jeszcze takie pytanie w sumie na koniec, bo jest podobno międzynarodowa grupa prawników, której przewodzi dr Rainer Fulmiś z Niemiec, i oni mają takie bardzo ambitne, bym powiedział, i kontrowersyjne tezy, że całe to zarządzanie tą sytuacją w większości państw świata jest zbrodnią przeciwko ludzkości, że wiele ludzi poniosło i poniesie straty finansowe, wiele osób poniesie straty życiowe, ponieważ ja sprawdzałem dane o samobójstwach. Rocznie samobójstwo na świecie popełnia 800 tysięcy osób. W połowie października tego roku to już jest 850 tysięcy osób, więc będziemy mieć rekord. Znam osobę z miasta Żory, policjanta, który powiedział, że co dwa dni kogoś odcinają ze sznura, bo się powiesił, bo nie jest w stanie wytrzymać tego natłoku wrażeń, że tak powiem,
negatywnej prosto energii, która się
tak prowadziła. Oni tam twierdzą też, że są w stanie podważyć i testy, i no w zasadzie wszystko, o czym się teraz mówi. Czy jeżeli, bo oczywiście to jest początek sprawy i to będzie pewnie przygoda niczym serial na Netflixie, którą trzeba będzie z popcornem oglądać, ale czy jeżeli oni to zrobią, bo tam była taka informacja, że oni uderzają do sądu bodajże w Kanadzie, w Stanach, bo tam takie jakieś masowe pozwy zbiorowe w takich kwestiach są możliwe, czy jeżeli oni to udowodnią, to czy to taki precedens by oznaczał, że w innych krajach też można takie rzeczy będzie zrobić? Pytam teoretycznie, bo wiem, że są jacyś wtedy byliby chętni, którzy pewnie by chcieli takich masowych, grupowych roszczeń dochodzić.
Tak, słyszałam też o działaniu tej komisji, jest mi ta sprawa wiadoma. Będą te pozwy faktycznie w tych krajach składane. Pytanie, czy to jest w Polsce możliwe? Oczywiście, że tak. Pytanie, czy skuteczne? Jest możliwe i tylko tak. Zawsze przy pozwach zbiorowych trzeba pamiętać o tym, że osoby, które występują, muszą być w takiej samej sytuacji pod względem stanu faktycznego, żeby razem wystąpić z tym samym pozwem. Czyli nie moglibyśmy w takim pozwie na przykład wymieszać osób, przedsiębiorców, którzy z powodu zamknięcia, lockdownu stracili swoje firmy, z osobami, które poniosły jakiś tam uszczerbek na zdrowiu, tak? To są zupełnie inne sytuacje i tych pozwów wtedy byłoby tyle, ile jest poszkodowanych grup. Jest to możliwe, jest to ciekawe rozwiązanie, tylko że pytanie, czy jesteśmy już w tej chwili w ogóle gotowi na to. Sytuacja cały czas się wydarza, dzieją się cały czas nowe rzeczy, przybywa różnych sytuacji, przybywa osób poszkodowanych, przedsiębiorstw, które padły, osób, które zostały zwolnione, i ta sytuacja się faktycznie nawarstwia i faktycznie może dojść do momentu, w którym zaczniemy o takich rozwiązaniach myśleć.
Jeszcze mam takie jedno pytanie, ponieważ pojawiło się w internecie takie pisemko, które ludzie sobie drukują na wypadek kontroli policyjnej, gdzie mają te wszystkie rzeczy wypisane.
Tak.
I słyszałem taką opinię, że żeby lepiej tego nie używać. Że jeżeli jest sytuacja, w której my zaczynamy się policjantowi odgrażać, że tutaj ja na ciebie doniosę, ty stracisz pensję, zawieszony zostaniesz, to, że tak raczej nie wolno robić.
Nie możemy grozić. To jest groźba, nie możemy grozić. Nie możemy grozić nikomu, nie tylko policjantowi, nie możemy grozić nikomu. Nie możemy grozić osobie na ulicy, której nie znamy, nie możemy grozić swojej rodzinie, pracodawcy i tak dalej. Nie używamy groźb, groźby są karalne. Ale karteczki możemy używać z poradnika, bo to jest, jak rozumiem, ściąga, nie widziałam jej. Jak rozumiem, to jest ściąga z przepisami, które mówią, jakie nam prawa przysługują, tak? Więc tak, możemy ją używać jak najbardziej, jeżeli pan policjant nas zatrzyma i zapyta się, czy będzie chciał nam wypisać mandat za brak maseczki, no to możemy bronić się. Mamy prawo do tego.
Okay.
Karteczki możemy używać, tak. Grozić policjantowi nie.
Czym jest groźba? W sensie, jeżeli ja powiem, że tutaj w tym momencie pan prawdopodobnie łamie prawo,
to nie jest groźba.
I w momencie, jeżeli złożę to pismo do prokuratury, to niestety grozi panu zawieszenie.
Nie, to jest informacja.
Właśnie.
Ale jeżeli pan mi wypisze mandat, to ja panu zrobię postępowanie, to jest groźba.
Jasne. Czyli warto policjanta informować, nawet jeżeli to jest bolesne i takie dosyć odważne i wychodzenie takim frontem i jest nieprzyjemne, ale jednak trzeba się poruszać w granicach prawa, czyli po prostu informować o konsekwencjach, o ciągu przyczynowo-skutkowym, tak?
Dokładnie, czyli my, jeżeli mamy tego, właśnie mówimy, że jest jakaś taka karteczka, to informujemy pana policjanta, że przebieg zdarzeń jest taki. Mam takie prawa, rozporządzenie ma przepisy martwe, nie można na zdrowe osoby nakładać maseczki i tak dalej, proszę bardzo. Ale tak, nie grozimy. Nie grozimy tym, że jeżeli to zrobisz, to my ci zrobimy postępowanie.
Okej, okay, to myślę też warto wiedzieć. Okej, okay, no to cóż mogę powiedzieć? Żyjemy w ciekawych czasach, dużo się dzieje. Różne są opinie o tym, co się dzieje, ale chyba opinia jest tutaj wspólna, że jeżeli coś się robi i coś się egzekwuje, to powinno to być zgodne z prawem, a nie przeciwko prawu. I o tym był dzisiejszy program. Natomiast zawsze na koniec tego programu mamy pytanie, które się pojawia zawsze, niezależnie od tematu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia. To już takie bardziej osobiste.
Nie może to być test na COVID.
Nie może to być test na COVID, ani maseczka.
Nie kupiłam maseczki. Nie robiłam testu na COVID. Ciekawe, kupiłam ostatnio bardzo fajną książkę o tym, jak sobie radzić w biznesie. I mi się wydaje, że to był właśnie taki super, super, super dobry zakup. Czytam ją. Powtarzam, wracam. I mi się wydaje, że to jest to.
Super.
Innych rzeczy ostatnio żadnych nie kupowałam.
Okej. Okay. Czyli książka, wiedza, rozwój.
Tak.
Super. O to chodzi. No to super, mamy dużą dawkę wiedzy, więc w podzięce za tę wiedzę. Powiedziałeś, że lubisz czytać, więc mam dla ciebie dwa prezenty, z czego jeden jest książkowy.
Aż dwa?
Aż dwa. Książka.
No to jestem jakimś takim ekstra super, super gościem, tak?
48-godzinna doba, bo myślę, że takiej będziesz potrzebowała w najbliższym
72
czasie.
Jest?
Jeszcze nie, to może następna
edycja. Dobra, to następna edycja 72.
Także przekazuję na twoje ręce.
Fantastycznie, dziękuję. Rozumiem, Macieju, że jest twój podpis tutaj.
Oczywiście.
To jest świetny pomysł. Druga część książki, 72-godzinna doba.
Tak, to napiszę w przyszłym roku.
Bardzo, bardzo dziękuję, fantastyczne.
I tablica pamiątkowa eksperta. Pamiątkowo,
wow.
Oczywiście. Także.
Uwaga, jak zobaczycie mnie na ulicy. Dziękuję.
Nie będą wiedzieli, za co karać, czy za brak maski, czy za fałszywą tablicę, ale nie, bo to jest naprawdę nieprzepisowe. Okej, okay. Dziękuję bardzo. No i co? Życzę wszystkim z jednej strony dużo zdrowia, ale z drugiej też dużo wolności, bo te dwie wartości powinny iść ze sobą w parze. Dzięki bardzo.
Ja też może jeszcze na zakończenie taką fajną rzecz powiem, że więcej ludzi ginie od posłuszeństwa niż od rewolucji. Bardzo ciekawe, prawda?
I tą myślą myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Wszystkiego dobrego. Cześć.